Kiedy zdzwanialiśmy się na półmetku twojej wyprawy, kiedy pokonałeś 700 kilometrów, to słyszałem, że wiele osób z jednej strony oczywiście podziwiało i gratulowało tobie tego osiągnięcia, ale też słyszałem, że były takie osoby, które z troski o ciebie mówiły: Michał, już pokonałeś dużo, może warto powiedzieć stop, może warto już dalej nie ryzykować po prostu własnym zdrowiem i nie biec dalej. Było tak faktycznie?
Tak było. Co prawda, Dawson, ja chciałbym, żeby to było na półmetku. To był taki naciągany półmetek, bo to był 700 kilometr trasy, czyli łatwo policzyć, że jeszcze było 900 kilometrów przede mną. No ale to było ostatnie takie duże miasto w Kanadzie i faktycznie wielkim sukcesem było pokonanie tej trasy Whitehorse-Dawson. Byłem pierwszym Polakiem w historii, któremu się to udało, bo przede mną takich śmiałków było dwóch. Ja 2 lata wcześniej i w tym samym roku pewien biegacz z Polski, który wysypał się już po 40 bodajże kilometrach. No i tak, no to było tym wielkim celem i marzeniem, pokonać trasę Whitehorse-Dawson, bo nikt nie przyszło nikomu do głowy, żeby próbować poważyć się na myśl o tym, żeby kontynuować tę podróż dalej. I wszyscy moi przyjaciele, moja rodzina, mój brat, no uważali, że to już jest sukces i może lepiej poprzestać na tym, zadowolić się tym i być zwycięzcą, dotrzeć do Dawsona, nie polec dalej. Natomiast ja po chwili zastanowienia stwierdziłem, że nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Że codziennie budziłbym się rano, patrzył w lustro i stwierdzał: człowieku, ty nawet nie spróbowałeś. Nieważne, że polegniesz za 24 godziny i że cię znów helikopter zabierze z trasy, ty musisz po prostu spróbować, musisz się odważyć. I te pierwsze dni za Dawson były bardzo ciężkie psychicznie, bo ja rzeczywiście byłem zdany już zupełnie na siebie. Podobnie jak wcześniej, ale tam już nie widziałem ludzi. Tam człowiek był nagrodą, czy w ogóle cokolwiek zbudowane ludzką ręką, typu jakaś bramka czy kawałek płotu. To się zdarzało naprawdę raz na 100 kilkadziesiąt kilometrów i było wielkim wydarzeniem. Mi się czasami wydawało, że widzę jakieś budowle człowieczą ręką stworzone, ale to były tylko iluzje i to były tylko marzenia wyobraźni. Także było ciężko, no ale z perspektywy czasu sam mi powiedz, co było lepsze, zatrzymać się w Dawson czy przejść dalej do Fairbanks?
No myślę, że to pytanie retoryczne. Osobą, która udokumentowała twoją wyprawę, był Wiktor. Wy się wcześniej nie znaliście, prawda?
Nie, z Wiktorem się nie znaliśmy, z Wiktorem poznaliśmy się praktycznie na kilka tygodni przed wyprawą, poznaliśmy się wirtualnie, internetowo. No i namawiałem Wiktora do tego, żeby udokumentował w jakimś stopniu tę moją podróż. Chciałem dużo więcej, no niestety czas i pewne ograniczenia finansowe nie pozwoliły na to, by był dłużej ze mną. To znaczy, Wiktor towarzyszył mi przez pierwszych 5 dni tej wyprawy i w ostatnim dniu, także 6 dni z 34. Tym niemniej zdjęcia, które zrobił, były fantastyczne i w jakimś stopniu dawały wyobrażenie o tym, co się dzieje na takiej trasie. Ja strasznie żałuję, że nie było go tam, mówiąc kolokwialnie, w środku tego wszystkiego, ale nawet gdyby miał więcej czasu i byłoby więcej środków, nie byłoby żadnych szans, bo nie miałby tam jak dotrzeć.
Swoimi wrażeniami z wyprawy mogłeś tak naprawdę na gorąco podzielić się w Vancouver z osobami, które po prostu były ciekawe tego, jak tobie poszło.
No tak, zostałem zaproszony na spotkanie, nawet nie Vancouver, tylko Vancouver Island, to jest wyspa taka 450-kilometrowa, położona na oceanie już, niedaleko Vancouver. I tam w jednym z miast właśnie Wiktor zaprosił mnie i zorganizował spotkanie. I ja przyznam szczerze, jechałem z duszą na ramieniu, obawiając się, że będzie 7 albo 10 osób. Wszystko rodzina Wiktora. Natomiast no, okazało się, że o tej wyprawie było głośno w Kanadzie, że to było coś, co no, pobudziło wyobraźnię mieszkańców Kanady. I no, muszę nieskromnie powiedzieć, że spotkanie, które było przygotowywane przez kilka dni, bo od decyzji, że tak jadę, przyjeżdżam i będę opowiadał, do tego spotkania minął niecały tydzień, pojawiło się 150 osób. Więc wydaje mi się, że to całkiem sporo i spotkanie miało trwać 1,5 godziny, trwało 3 godziny. Nikt nie wyszedł, więc mogę zakładać optymistycznie, że było ciekawie, a pesymistycznie, że po prostu Kanadyjczycy są tak uprzejmi, że nikt nie chciał mi zrobić afrontu.